Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zwarcie. No właśnie, proszę Państwa, dobry wieczór, Wojciech Surmacz z tej strony. Tu audycja Zwarcie, przygotowywana w porozumieniu i wspólnie, czyli taka organizacja przestępcza trochę, razem z Biznes Alertem, z portalem Biznes Alert. Jest tutaj z nami jego przedstawiciel, Marcin Roszkowski.
Dobry
wieczór. I jest z nami...
Mówimy się nie do prokuratury, że jesteśmy organizacją jakąś.
Tak, zorganizowaną grupą przestępczą i do tej grupy dzisiaj dołączył też Adam Abramowicz, który mam nadzieję też...
Mały świadek koronny,
który my tutaj jakby, jest to druga audycja, dzięki Bogu, szef Radia Wnet, redaktor Skowroński zgodził się, żebyśmy drugi raz wystąpili mimo wszystko, mimo tej zeszłotygodniowej audycji, więc jesteśmy, proszę Państwa. Nie pozwoliliśmy tylko Świetlikowi przyjść, Wiktorowi.
I to jest nasz sukces.
To jest nasz sukces. Jest Adam Abramowicz i obiecujemy, że będzie, no myślę, że równie, będzie lepiej niż tydzień temu.
Nie wiadomo po co w krawacie.
Ale bo on do niedawna był jeszcze rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców,
bo
i tak
ja
zostało.
Prosto z komisji sejmowych. Jedna komisja sejmowa zajmowała się wolną wigilią i...
A, właśnie, jak będzie?
I wolną od handlu niedzielami, a druga miała się zajmować tym, co dla nas jest teraz najważniejsze, czyli składką zdrowotną, no i się zajęła, ale nie w takim kształcie, jakbyśmy sobie życzyli.
Myśmy poświęciliśmy parę dobrych minut tydzień temu składce zdrowotnej, bo to taki... Czy mamy też tutaj... bardzo lubimy rozmawiać o obietnicach, szczególnie tych niespełnionych, ale to za chwilę, bo tutaj mamy...
Macie dużo do powiedzenia, bo gdybyście mówili o spełnionych, to byście zakończyli w ciągu jednej minuty.
W zasadzie tak. W zasadzie moglibyśmy nie rozpoczynać nawet tej audycji.
Tak jest.
Ale proszę Państwa, może najpierw wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, bo tutaj przed audycją słyszeliście Państwo taki dżingiel o Patronite. Ja tylko jeszcze raz powtórzę. patronite.pl/radiownet i ustalamy sobie jedną podstawową zasadę, proszę Państwa. Najpierw wpłacamy pieniądze na Radio Wnet, tak. Później ewentualnie na Radę Przedsiębiorców, bo tak. Tutaj właśnie pan Adam Abramowicz jest przedstawicielem tego nowego tworu, o którym będziemy zresztą rozmawiali.
A potem tam, gdzie sobie Asia Lichocka.
A potem dopiero, gdzie posłanka Lichocka sobie życzy, czyli nie wiem, na prezydenta, na partię.
Jej różne potrzeby.
Na różne takie potrzeby.
Pozdrawiamy serdecznie
panią posłankę, ale no tak ustalmy sobie, że... A nawet możecie gdzieś tam w następnej kolejności oczywiście już zgodnie z życzeniem pani poseł Joanny Lichockiej dopiero później na Republikę na przykład, na samym końcu.
Także... No właśnie, ale nawet jeśli darcia ryja specjalnego w tych mediach mainstreamowych nie było z tego powodu.
No nie, ale... Ale w społecznościówce, było, bo no, mocno
znaczy,
było.
Róbcie, mocno. Co chcecie.
Tak. Tam sobie wpłacajcie, na co macie ochotę. Ale wracamy, bo przyjechał do nas Adam Abramowicz prosto z Sejmu, czyli już wiemy, czy będzie Wigilia, czy jej nie będzie. Zlikwidowali Wigilię?
Nie, no bo chcą wprowadzić, żeby była wolna i wygląda
na to, no czyli chcą zlikwidować ją,
tak, Wigilię. Że będzie wolna. Była dyskusja, czy w to miejsce wprowadzić w handlu pracującą niedzielę, co jest trochę takim pomysłem, no, chybionym, bo...
A to znaczy, że Boże Narodzenie ma być pracujące? Bo niedziela to tam, jak znaczy, wyliczyć w kolejności, to raczej albo, zawsze wypada w niedzielę.
Albo jest to potrzebne, albo nie jest potrzebne.
Ale nie zawsze.
A nie, że to handel,
bo
że
tu wprowadzimy... Nie dostali okulnika, nie wiemy, co myśleć.
No właśnie. Nie mamy instrukcji.
Nie mamy instrukcji. Za bardzo musisz nam pomóc.
Jesteśmy pogubieni trochę.
No, jeszcze komisja trwa, ale przyjechałem do radia, bo chciałem tutaj być ze słuchaczami. Super. I z redaktorami, ale jeszcze była jedna komisja, była komisja o składce zdrowotnej.
No właśnie.
I tu jest...
To była komisja o cierniu w sercu Donalda Tuska.
O cierniu, bo powiedział, że ta niespełniona obietnica to jest cierń w jego sercu. No tak. I niestety nadal ten cierń tam tkwi. I nie wygląda na to, żeby
czyli,
szybko stamtąd
czyli premier
wyszedł.
Krwawi cały czas.
Ale może ten cierń powinien nie być w sercu, tylko w innej części ciała, tej z tyłu, to wtedy by zaczął
szybciej
działać.
Może by to było załatwione. To no, w każdym razie obietnica była wyborcza, że no, PiS zrobił Polski Ład, używano, że to jest Polski Nieład. No też to słusznie, bo te rozwiązania dotyczące przedsiębiorców były chybione, krótko mówiąc, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy.
Odcinkach innym radiu.
W związku z tym mówią, tylko obejmiemy władzę, to natychmiast wrócimy do składki ryczałtowej sprzed Polskiego Ładu. Objęli władzę. W marcu było tuż przed wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego i rząd wyszedł w postaci pana ministra Domańskiego i...
To jest minister finansów, proszę państwa, bo nie każdy może kojarzyć.
I minister zdrowia i razem wspólnie oświadczyli, że tak, pieniądze w budżecie na ryczałtową składkę są. Dogadali się, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Były ciężkie, trudne rozmowy, ale się dogadali, więc i Narodowy Fundusz dostanie pieniądze i przedsiębiorcom znajdą pieniądze, żeby była składka ryczałtowa i obiecali, że będzie od 1 stycznia 2025, czyli w zasadzie już za miesiąc by nas to spotkało, 90% przedsiębiorców.
Już raz lipca?
Stycznia. 90% przedsiębiorców miało zapłacić ryczałtową składkę 315 zł. Więc w zasadzie można by uznać, że to, o co nam wszystkim chodziło.
Że załatwione,
ale wybory minęły, jedne, drugie, i się jakoś tak zaczęło znowu wokół tego tematu robić cicho, a potem głośno, z jednej strony jakieś inne propozycje, zamieszanie.
Wigilia.
Tak, różne rzeczy. Skończyło się tym, że od 1 stycznia nie będziemy płacili składki zdrowotnej ze sprzedaży środków trwałych i obniżono najniższą składkę zdrowotną, bo system działa w ten sposób, że nawet jak się ma stratę, to się jeszcze moment, to się płaci składkę. Obniżono ją tam około 80 zł. To są rzeczy kosmetyczne, które zupełnie nie odpowiadają temu, co obiecano, ale jeszcze dołożono, że za rok wprowadzą...
Czyli już po wyborach prezydenckich.
Za rok wprowadzą składkę też obniżoną, ale nie dla wszystkich, tylko dla części przedsiębiorców. Czyli taką jakby tą marcową obietnicę, ale taką okrojoną bardzo mocno. I dzisiaj Komisja Finansów powołała podkomisję, żeby nad tym projektem okrojonej tej składki, która ma wejść za rok, dyskutować. Tak to wygląda. Po prostu Sejmu.
O akademikach za złotówkę tam nic? Cisza?
Słyszałem.
Nawet na korytarzu nic, ani pół słowa.
Ale jak ktoś dostanie upust 80 zł, to będzie mógł 80 akademików za złotówkę kupić.
Ten upust to tylko dostaną ci, którzy mają dochody niższe niż najniższe wynagrodzenie.
Albo
mają straty. Jest to jakiś tam plus, tak? Ale to zupełnie nie przypomina tego, co nam obiecywano podczas kampanii wyborczej. I przypomnę, że
Adam, ilu osób to dotyczy?
Teraz to rozwiązanie?
Tak. Ale ta składka.
Nie znam dokładnej liczby, ale to jest ułamek tych przedsiębiorców, co do których ta oferta była kierowana. Jednak przedsiębiorcy mają dochody większe w większości niż najniższe wynagrodzenie. I przede wszystkim to do nich, to ich ta procentowa składka zdrowotna wprowadzona przez PiS zabrała im pieniądze na inwestycje, bo musieli więcej płacić, a poza tym ta składka spowodowała ogromny ciężar biurokratyczny, bo my ją musimy liczyć oddzielnie od podatków. Czyli oddzielne deklaracje na podatek, oddzielne deklaracje na składkę zdrowotną. Jak firma zarobiła na przykład w marcu, bo zrobiła kontrakt, zarobiła pieniądze, zapłaciła dużą składkę zdrowotną, a później już przygotowuje kontrakt następny, więc już nie ma dochodów, ale już pieniądze poszły na składkę zdrowotną. Półtora roku musimy czekać na zwrot tej składki, więc to oprócz tego, że jesteśmy dociążeni, to jeszcze administracyjnie, biurokratycznie jesteśmy tutaj bardzo mocno dociążeni. I co ciekawe, szanowni panowie, PiS jak przegrał wybory, to stwierdził ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to był błąd wobec przedsiębiorców i że jak wróci do władzy...
Jak wróci do władzy,
to przywrócą tą ryczałtową składkę. Tak. I żeby było ciekawiej, to był projekt Prawa i Sprawiedliwości, który...
Przywracający teraz. I co?
I oczywiście został odrzucony w pierwszym czytaniu i go nie ma. Więc ciekawa sytuacja jest.
Ale nie zdążyli powiedzieć, że to jest wina prezydenta. Bo to zawsze tak jest, że
zawsze
albo
tak jest
wina PiS-u, albo prezydenta. Odnotowujemy.
Tak, natomiast ja chciałem jeszcze zadać jedno takie... Ja nie wiem, czy to będzie trudne pytanie, ale z gatunku tych takich właśnie w stylu składki zdrowotnej. Bo chciałem tutaj pana Adama Abramowicza zapytać o coś takiego, to brzmi jak taka piękna baśń, jak taka bajka. Taka, może o czerwonym kapturku. Taka bajka o dobrowolnym ZUS-ie.
A, to rzeczywiście.
Dobra jest. Bardzo mi się ta bajka podoba, bo mam wrażenie, że w ogóle mamy w studiu autora tej bajki. W ogóle on ją wymyślił. Znaczy może nie tyle autora, bo to jakby zastępca napisał, jakby ją, jakby to powiedzieć, ubrał w książkę. Tak,
tak on ale to ta, napisał ta, ta, ta historia...
Ta historia jest, proszę państwa, do przeczytania
i,
nawet.
I jest na podstawie już czegoś, co się wydarzyło i się cały czas wydarza, bo no na podstawie gospodarki niemieckiej, gdzie w Niemczech, jak Bismarck wprowadzał ten system ubezpieczeń społecznych, to powiedział, a dobra, ci przedsiębiorcy, to oni mają głowy na karku, wiedzą, jak się samemu zabezpieczyć na starość, więc ich zostawimy w spokoju. Jak chcą, to niech sobie dołączają do naszego systemu państwowego, a jak nie chcą, to niech sobie...
A, czyli to jednak prawda. Czyli to jest tak, jak sobie myślałem, że ten dobrowolny ZUS polega na tym, że jak chcesz, to płacz, a jak nie chcesz, to nie płać.
Tak, ale tylko
a jak
dla,
nie zapłacisz,
tylko
to
dla
to?
Przedsiębiorców, ale jak nie zapłacisz, no tak. to musisz sam o siebie zadbać, bo...
To jak pójdziesz do szpitala, to cię nie przyjmą.
Nie, dlatego, że tutaj trzeba wyjaśnić, że ZUS
to
i
nie jest składka
zdrowotna to nie jest to samo.
No właśnie.
Więc składka zdrowotna tak, no rzeczywiście wszyscy powinniśmy ją płacić, a ZUS to jest ubezpieczenia społeczne.
Czyli nie będziesz emeryturki.
Nie będziesz miał emerytury, w związku z tym musisz sobie sam o siebie zadbać. No i niemieccy przedsiębiorcy sobie sami o siebie dbają. Chociaż ja słyszałem ze strony tutaj lewicy, że tam w ogóle to bardzo zły system jest, bo ci Niemcy to się nie zabezpieczają no i stoją przy śmietnikach, wyjadają tam resztki z tych
ale to
śmietników.
Tacy, no, są tacy Niemcy.
No, są
są
no,
nie, tacy Niemcy. Ja tacy, widziałem, nie, ale znam śmietników. Czy...
Niekoniecznie o białym kolorze skóry, ale
no
są.
Właśnie, no tak, to prawda.
No dobra, a co tam w gospodarce, słuchaj, co przedsiębiorcy, szczególnie tacy mali i średni, myślą? Będzie dobrze, będzie lepiej?
No
bo ci więksi to tam mają różne te wskaźniki, tam się ich bada, ich optymizm.
Teraz są coraz lepsze, mniejszy. Bo wymienili prezesa w GUS-ie, to teraz mamy takie wskaźniki,
pomaga.
Że...
Ale tacy no, średni naprawdę, mali,
to znaczy, coraz lepiej. ZUS oczywiście idzie do góry, bo jest powiązany ze średnim wynagrodzeniem, który tam wylicza nam GUS, pomijając małe firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników, więc to jest jakaś wyliczenie zupełnie z kosmosu tej średniej. Jakby policzyć wszystkie firmy, to by to trzeba było obniżyć o 20%, tak? No ale ta średnia...
Ale optymizm czy wynagrodzenia?
Optymizmu teraz nie ma, ponieważ koszty są ogromne i tak jak mówię, no nawet ten ryczałtowy ZUS, którego ciągnie ta średnia, bo płaca minimalne, które idą do góry, to oczywiście można powiedzieć, no to fajnie, bo Polacy lepiej zarabiają. No zarabiają tak mniej więcej około kwartału, może troszkę dłużej, bo potem jak idą do sklepu, to tak widzą, że na tym paragonie płacą tyle samo, a coraz mniej artykułów, tak? Więc no,
albo jest tyle samo artykułów, ale coraz więcej płacą.
No właśnie, właśnie. Takie rzeczy się dzieją. No i ci mali przedsiębiorcy, zwłaszcza tam w tych rejonach poza Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem czy Katowicami, gdzie tych pieniędzy jest mniej, no mają cały czas dylemat, co zrobić. Mają zaciągnięte kredyty, mają jakiś majątek wypracowany, mają pracowników, a okazuje się, że im się nie spina. No, przychody, koszty są tak wysokie, że osiągnąć przychody, które przewyższają koszty, jest niezwykle, niezwykle trudno. No i się zamykają. Trochę się ich zamyka, już trend jest wyraźny, że więcej się zamyka niż się otwiera. Zawsze było tak mniej więcej porówno.
Ale tylko jednoosobowej działalności, tak?
Tak. Pani minister powiedziała zresztą niedawno, pani minister od rodzinnej pracy Dziemianowicz-Bąk, że nie będziemy konkurowali już w Europie płacą minimalną. Skończyło się. Czy niską płacą minimalną. Więc podnosi. No i okazuje się, o dwie szwalnie w mojej okolicy teraz się zamknęły. 35 lat działały. Ponieważ koszty poszły tak do góry, że...
Ale posłuchali pani minister.
No właśnie.
Nie, no powiedziała, że nie wolno. To nie wolno,
ale
się, no.
Kilkadziesiąt kobiet straciło pracę, a tam na wschodzie o pracę nie tak łatwo, jak tak jak mówię, jak w dużych miastach. Więc no, tak to działa. Straszą nas tym, że będzie...
Ale to oni są jeszcze niewdzięczne. One są niewdzięczne, że zrealizowały obietnicę pani minister.
No, pani minister nie była nigdy chyba tam, gdzieś tam w interiorze. Nie widziała, jak się tam żyje, że to nie jest duże miasto i Warszawa, no, gdzie pieniędzy jest
pani
dużo.
Pani minister pewnie na Wilanowie była...
Francuska.
Na francuskiej.
No i tak, i uważa, że lepiej nie pracować, zarabiać, niż pracować za niższą pensję. No to
złote
jest,
tarasy.
Bo my nie będziemy w Europie odstawali, Arkadia. Nie będziemy mogli sprzedawać towarów.
Ale to jest postulat taki, żeby może zaprosić panią minister, żeby zobaczyła, jakie ma efekty
namacalne. Ja myślę, że niedługo pani minister je zobaczy, bo to rzeczywiście, to, że nasz sektor się zwija, MŚP, to nie, zaraz będzie to widać w budżecie. W budżecie państwa. Bo około 50% PKB my wypracowujemy, więc na pewno będzie widać. No i jeszcze straszą nas tutaj czterodniowym tygodniem pracy. No to wiadomo przecież,
że... Ja myślę, że z tą Wigilią to właśnie jest taki chytry plan, żeby najpierw tą Wigilię...
A potem
dalej ta kudłata, czy która to jest?
Taka z długimi włosami.
A nie kudłata, dobra.
Tak.
Kudłata to chyba jest zastępca. W każdym razie jakiś taki duet tam jest, który wymyśla takie rzeczy dziwne, że na przykład pan inspektor pracy przyjdzie do firmy, weźmie umowę B2B i przekształci decyzją administracyjną tą umowę w B2B w umowę o pracę. W tej chwili jest tak, że jak pan inspektor przyjdzie i ma wątpliwości, czy to rzeczywiście nie jest umowa o pracę, to musi skierować sprawę do sądu i sąd stwierdza, czy tak, czy nie.
To kiedy ci ludzie mają wszyscy pracować? Jak będą cały czas kontrolowani.
Teraz będzie, o kontroli teraz jeszcze powiem. A teraz jest...
A właśnie, bo jest jakiś nowy urząd.
Nowy urząd jest, tak.
Jaki jest nowy urząd?
Cudownie, będzie nowy urząd kontroli.
W każdym razie, jeszcze go skończę. Teraz, no ale sąd, około 80 przypadków takich jest w ciągu roku. No a teraz jak przyjdzie pan urzędnik i stwierdzi, że jest jednak umowa o pracę, to natychmiast jest umowa o pracę. Jeszcze nie bardzo wiemy, bo projekt jest napisany, ale w tajemnicy jest trzymany. Od kiedy? Czy to od momentu, kiedy on stwierdzi, czy na przykład od kiedy ta współpraca B2B została
nagrodzona,
ale najlepszy jest
argument. Nie, poczekajcie, bo wtedy jest w kodeksie karnym, a jak zatrudniamy kilkadziesiąt osób w naszej organizacji dzielnej, to wtedy masz obowiązek podatkowy członków zarządu i jak tego nie zrobisz, to nawet jest doniesienie do prokuratury możliwe.
Ale jest najlepszy argument.
Ale serio, to jest odpowiedzialność karna też za niepłacenie.
Słuchajcie, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy zapytany, dlaczego oni to robią, ponieważ mają instrument, w razie czego można iść do sądu, to powiedział, że robią to, bo ten na B2B nie chce z nimi współpracować.
Czyli on nie chce tej umowy
nie
o pracę?
Nie chce, broni
się. Każą, żeby był na umowie o pracę.
Dla jego dobra.
Na etat. Na etat.
Tak jest.
Dla twojego dobra, masz iść na etat.
I tak on jest. Nie chce, to oni teraz to przekształcą i będzie decyzja
o administracji. To jak Stalin tak mówił. Ludzie generalnie nie lubią być szczęśliwi, to ich tak mordą w to szczęście. I to tak na takiej zasadzie trochę, prawda?
No będzie lepiej.
Tak. I jeszcze na propos obietnic, no to czekamy na drugą obietnicę, która była z kolei po składkach zdrowotnych, czyli opłacaniu zwolnień lekarskich przez ZUS. Od pierwszego dnia zwolnienia, bo za pracowników, no bo dzisiaj to mamy taki system, że przedsiębiorca ubezpiecza pracownika od choroby, tak, że jak zachoruje, to żeby miał środki do życia. Następnie przez...
To może niech oni już nic nie obiecują.
No nie wiem, co jeszcze tutaj mogą obiecać przez do maja, tak, do maja przyszłego roku tylko będą obiecywać, czy...
No nie wiadomo, no to się okaże jeszcze.
Później będzie przerwa w obietnicach. A potem,
to się okaże,
a potem
bo
znowu
może,
zaczną obiecywać.
To się okaże, bo oni na przykład mogą się obrazić.
Już nic nie obiecają.
Tylko
mają. Będą robić.
Tak.
To by nieźle było, jakby tak zaczęli robić.
Się i pewnie,
jakby zaczęli robić to, co obiecali, to byłoby dobrze, ale to, żeby było ciekawie, to dotyczy to wszystkich polityków. Oni wszyscy mają takie stany ducha, jak się zbliżają wybory, że to
takie
trzeba przyjść i obiecać. No i obiecali nam te zwolnienia lekarskie od pierwszego dnia. I też była komisja w Sejmie niedawno i pytamy się, co z tym, z tą projektem, bo miał być napisany. No i pani dyrektor szczerze powiedziała, że oni zrobili swoją robotę, policzyli wszystko, napisali, jak to ma wyglądać, ale nie ma decyzji politycznej.
Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Kilka tygodni temu byłem uczestniczyłem w takim panelu dyskusyjnym, w którym był były premier pan Mateusz Morawiecki i były minister edukacji pan minister Przemysław Czarnek. I tak wystąpiłem do nich na koniec z takim apelem, że właśnie a propos tych obietnic, że ludzie tak generalnie nie ufają politykom i że warto by to było zmienić i żeby po prostu przestali obiecywać, tylko stanęli w prawdzie. I obiecali mi, że to zrobią.
Trzymamy ich za słowo.
Obiecali, że tak będzie.
No, no tak.
Ale ja, a propos ZUS-u. Ja dzisiaj strasznie ten ZUS, bo ta bajka o tym dobrowolnym ZUS-ie bardzo mi się podoba, bo to też jest jedna z obietnic, prawda? To jakieś kto obiecywał?
Nie, no, ci, którzy dzisiaj rządzą, obiecywali
ale to
dobrowolny
Polska 2000,
ZUS.
Tam
tak, 58. Razem z PSL-em to no, obiecywali.
Ale trzecia droga, 3D.
Trzecia droga, ale jak wygrali wybory, to powiedzieli, że oni pod dobrowolnym ZUS-em co innego rozumieli.
Czyli
no
co?
Bo wszyscy, kto o tym słyszał, to rozumieli, tak jak ja mówiłem, że jak w Niemczech. Chcesz
no tak.
To płacisz, nie
a oni myśleli, że to będzie
oni
tak,
że mówili,
przykład...
że wakacje będą.
A, bo myślałem, że inaczej, że na przykład dobrowolny ZUS oni rozumieją w ten sposób, że ktoś może pójść do ZUS-u osobiście albo zadzwonić.
Nie, wymyśleli, że oni myśleli o dobrowolnym ZUS-ie, to o wakacjach od ZUS-u i te wakacje miały być 3 miesiące.
A.
Zaraz nawet po wygranych wyborach mówili, że 3 miesiące.
A to nawet już tego nie ma.
A nie,
nie
ma.
Ale w kampanii się... naprawdę coś innego niż jak wygrali. No to już
skończyło się jednomiesięcznym zwolnieniem z opłacania składki. To też ważne dla słuchaczy, bo macie, żeby w tym roku skorzystać, a jesteście przedsiębiorcą.
Ale kto ma czas na sprawdzanie cały czas
ale
rzeczy?
Może ktoś słucha i jeszcze nie wie, że go te wakacje mogą objąć, więc niech biegnie szybko, bo tylko do końca miesiąca może złożyć wniosek, żeby w grudniu nie zapłacić tej składki ZUS-owskiej i za niego
dobrze,
zapłaci
żebyśmy
budżet.
Żebyśmy też zamieszanie robili, bo ludzie zaczną biec, a gdzie mają biec?
I jeszcze do ZUS-u i złożyć wniosek, no bo przecież u nas...
No bo nie róbcie tego
się,
przez stronę internetową.
U nas właśnie... się... Nie, nie, okazuje się, że nie do ZUS-u. Nie, rzeczywiście przez stronę.
Ale nie akurat... do ZUS-u. Czy przez stronę
do
ZUS-u?
Przez stronę ZUS-u do ZUS-u.
Tak?
Tak.
Bo tutaj właśnie mam taki użytkownik Bankol się nazywa na X-ie. On ogłosił top 10 najgorszych polskich stron internetowych i numer jeden jest ZUS.
Aha, no to...
Najgorsza.
Czyli mam najlepszy ZUS.
Może też sprawdzają, który przedsiębiorca jest najbardziej przedsiębiorcy, żeby się przebić przez tą stronę i w takiemu przedsiębiorcy,
no,
przedsiębiorczemu dadzą wakacje.
Ja nie pamiętam, to chyba z Markiem Jakubiakiem kiedyś tak
ile
rozmawiałem, którego zresztą pozdrawiamy serdecznie. Jest
wrócimy
kandydatem.
Do tego tematu.
Wrócimy do tego tematu, jak zaprosimy go do tego studia. Zresztą tu jest chyba prawie codziennie, ale
ja,
u nas jeszcze
ja
nie
mówiłem,
był.
Przecież to można było uprościć, można było
nie,
obniżyć
ale oni się skupiają
o jedną,
na...
12,
oni się skupiają
składkę.
Na najlepszej obsłudze przedsiębiorców, bo nie mają strony, czasu robić strony internetowej.
Można było to zrobić dobrowolny miesięczny, jak już chcieli, tak? Że tylko wniosek składasz, nie płacisz i koniec. Tak? I nawet by mniej budżet stracił, bo nie wszyscy by pobiegli po tą ulgę, bo jak teraz płaci budżet, no to wszyscy pójdą. No, państwo płaci, no to frajer nie weźmie. Tak? Ale jakby był dobrowolny, to ten, co tam ma te pieniądze, to by zapłacił, tak mu to idzie na konto emerytalne i tak dalej. Nie? No ale wybrali najgorszy wariant, czyli biurokratyczny wniosek, oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że się nie przekroczyło kwot de minimis w ostatnich 3 latach pomocy.
Czyli trzeba wiedzieć... Chyba brzydkie słowa jakieś padły na tak, danie, że państwa, przepraszam.
Wzory
na... Przepraszam, żeby wypikać, tak.
I wzory na liczenie są takie, że no taki zwykły człowiek nie jest w stanie w ogóle tego policzyć, w związku z tym biegnie do swojego księgowego albo do biura rachunkowego, no i z tych wakacji ZUS-owskich musi uszczknąć jeszcze parę złotych na to, żeby mu to
przygotowali.
Tak, tak. No, czyli z dobrowolnego ZUS-u miało się przepoczwarzyć w 3-miesięczne wakacje, a wyszedł z tego wszystkiego...
A kiedy ci przedsiębiorcy
większy problem niż normalny ZUS?
Miesięczne zwolnienie. A jeszcze coś powiem, bo jeżeli ktoś już się jednak dzisiaj ode mnie dowiedział, że może i pójdzie złożyć ten wniosek, to niech od razu składa 2. Dlatego, że od razu nie składa na styczeń. Na styczeń. Będzie miał grudzień, styczeń. Będzie miał załatwiony ten rok i następny rok.
Takie sprytne.
Takie sprytne. Mhm. A jak ktoś ma na przykład szkołę narciarską i ma sezonową pracę i tylko sobie robi tą szkołę w zimie, to w zasadzie prawie zbliży się do idei dobrowolnego ZUS-u.
A, czyli to jest jednak...
Tak, jednak będą tacy,
czyli
co dostaną dobrowolny ZUS.
Nie okłamali, nie oszukali, obiecali.
Jego wina wtedy, że nie ma śniegu w sierpniu.
Nie, on teraz nie, bo on teraz złoży, bo on sobie musi prowadzić, odwiesić tą działalność w listopadzie, musiałby, no to jeden miesiąc zapłaci, potem w grudniu składa wniosek, nie ma ZUS-u, płaci za niego budżet i składa następny wniosek na styczeń, nie ma w styczniu, Wiecie? No i w lutym już w zasadzie to może sobie zamykać, albo jeszcze w lutym poprowadzi, to zapłaci składkę. Czyli
jakie to wszystko proste
są jest. Tacy, co będą mieli przynajmniej częściowy dobrowolny ZUS.
Jakie to wszystko proste jest nisko i nieskomplikowane? Jak to wszystko...
Kiedy oni mają czas pracować?
No właśnie o to chodzi, bo wracam do tego Marka Jakubiaka. Mam wrażenie, że to z nim kiedyś w audycji jeszcze w Trójce rozmawialiśmy o tym, że polscy przedsiębiorcy, że i generalnie dlatego w ogóle ta polska gospodarka tak, no, jakby wbrew wszystkiemu de facto się tak dobrze rozwija, no bo polski przedsiębiorca, jak się przebije już przez te wszystkie takie ułatwienia, o których właśnie...
Najlepszym...
Jest generalnie w stanie pokonać wszystko.
A Marek Jakubiak jeszcze akcyzę ma.
A no ma, tak, bo on te, no tak, bo on ten napój produkuje.
Tak.
Tak. To prawda, że my jesteśmy zaprawieni w boju, cały czas nam upraszczają, deregulują, ale w taki sposób
może deregulują.
Jak się wydaje, że jest elegancko, no. To Polski Ład. Nie, jedziemy z koksem. No.
Nie jak Trump mówi, że jak chcecie wprowadzić jedną regulację, to musicie trzy zlikwidować. No, u nas jest odwrotnie. U nas deregulują jedną, ale, a trzy wprowadzają.
Dobra, jak już powiedziałeś to o tym, to ja tam kibicuję temu departamentowi, który Musk ma,
tworzy.
Tak, tworzy.
No to ten właśnie, o którym mówię.
Bardzo temu kibicuję. Bo z jednej strony, bo państwa na ogół nie mogą konkurować podatkami, różnymi innymi rzeczami, ale nie konkurują skutecznością administracji. Miejmy nadzieję, że to będzie pozytywny impuls. Oprócz tego kibicuję, żeby na Marsa polecieć.
Ale to nie u nas, tylko w Stanach.
No ale to jest jakiś impuls, miejmy nadzieję. Na
może ci jednak politycy tak popatrzą, jak, co się dzieje w świecie. Które,
ale ja bym to połączył państwa... z tym lataniem na Marsa, bo wtedy można by było... No, sami sobie dopowiedzieć.
Ale które państwa się najszybciej... Przecież to łatwo tak sobie zauważyć. Wziąć sobie, nie wiem, wygooglować, pomyśleć. Niektóre państwa najszybciej się rozwijają, tak, w świecie. No okazuje się, że Europa, europejskie nie. Tak, że nawet strategia lizbońska była 20 lat temu, strategię podjęli Unia Europejska, że przegonimy za 10 lat Stany Zjednoczone.
No bo już dawno przegonili. No.
No, okazało się, że nie tylkośmy nie przegonili, ale żeśmy jeszcze ten dystans się zwiększył. Tak?
Dawno przegoniliśmy, życzliwi tylko teraz później Stany przyspieszyły. A myśmy dawno przegonili. Przecież dlaczego jesteśmy starym kontynentem?
Byłoby to nieżyczliwe, gdybyśmy ich przegonili.
No oczywiście, tak, lat mają Stany, ile lat ma Europa.
No ale teraz nawet zrobiliśmy taki raport Dragiego, znaczy Draghi zrobił, i to
drogi
jest
raport.
Drogi raport Dragiego o gospodarce europejskiej i tam daliśmy fory wszystkim.
Wszystkim
żeby nas wszyscy mogli dogonić albo fory, przegonić.
Ale zapomnieli powiedzieć, że to szaleństwo ekologiczne, tak, ETS-2, ta dobije wszystkich. A teraz
ale
jeszcze
to właśnie
się,
dajemy
a teraz
im szansę
się jeszcze
wszystkim.
Mówi, bo to jest, to jest jeszcze kolejna rzecz, na która ma na nas spaść, na małe i średnie firmy. Raportowanie ESG. Nie będziemy się zajmowali produkcją, żeby ten towar był najlepszej jakości.
Będziemy
ślad liczyć, będziemy raportować, jaki jest stosunek kobiet i mężczyzn w firmie, czy odpowiedni, czy będziemy też się zastanawiali.
Ja jestem ofiarą trochę tego, bo kilkadziesiąt tysięcy musieliśmy wydać w kilku spółkach, bo KNF zażądał zmian związanych z ESG. Między innymi takich, że nie będziemy mogli zatrudniać niewolniczej pracy nie będziemy mogli stosować. I w tym dzieci.
W końcu.
Ale trzeba było to musiałeś zarządzić, żeby wpisać to
nie będzie można zatrudniać niewolników w Polsce.
To nie będzie można w ogóle pracować, bo po przedsiębiorcy to mniej więcej ich praca przypomina taką
ale
robotę.
Ale w majestacie prawa tutaj gleisz, że mamy zmieniać umowy spółek.
Ale to znaczy, to kiedy w Polsce zniesiono niewolnictwo w takim razie?
Nie wiem. W zeszłym roku.
Właśnie.
Ale tak, ale to jeszcze musiałeś zrobić raport, tak, który się sam
nie
zrobi.
Raport to za 2 lata dopiero.
Tak, a nie, a teraz mamy już bardzo dużo wysyp różnych firm.
A, i bronią nie możemy handlować. W krajach
no nie.
Nie ten, tak.
Mamy
no
wysyp firm konsultingowych
no
i wszystkie korporacje na wszystkich konferencjach mówią, że te ESG jest fantastyczne, że dzięki temu, że my będziemy raportowali, co żeśmy wykonali dla środowiska, dla płci, dla równości i innych rzeczy, to będziemy osiągniemy...
Dzięki temu świat będzie lepszy.
Nie, ale my osiągniemy lepszą konkurencyjność. A jak my się...
Innych gospodarek, tak.
Innych gospodarek, to na pewno.
No bo my jesteśmy życzliwi, dajemy się
dogonić.
Ile,
to będzie, czyli na przykład ile to będzie kosztować?
Paluszki na przykład, takie słone.
No.
O ile one będą lepsze?
Jak będą
te lubelskie na przykład.
Smakowo nie będą, ale będą droższe.
No, ale będą
droższe. Trzeba za to zapłacić.
No i wtedy one, ten smak będzie inny zupełnie, jak będą droższe.
To też prawda, że jak się kupuje drogi lepiej produkt, smakowały. To tak. To się ma dobre samopoczucie, że kupiłeś paluszki za 25 zł za paczkę.
Tak, to a nie za 5. I to jest wtedy super. No.
Tak będzie.
Dobrze. Mieliśmy porozmawiać, bo tutaj jakby ja też zaprosiłem Adama Abramowicza, bo ma misję taką. Nową misję. Czy w ogóle to było tak, że myśmy, jak się poznaliśmy, to jeszcze... Adam Abramowicz był posłem, później jakby, no może nie powiem, że zrzucił togę, bo to nie był adwokatem, ale coś tam ze sobą zrobił i przestał być politykiem i został rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców i całkiem nieźle mu to szło. Mam wrażenie, że generalnie jak obserwowałem jakby twoją działalność, nie? Tematy, które poruszałeś, tak, i to, co się później z tymi tematami działo, to były super ważne rzeczy, tak? Chociażby
między innymi dobrowolny ZUS.
Na przykład dobrowolny ZUS, na przykład składka zdrowotna i tak dalej, i tak dalej. To,
W COVID-zie żeśmy uratowali setki firm przed zamknięciem, bo urzędnik przychodził od razu z decyzją o zamknięciu bez prowadzenia żadnego postępowania. Także
Ale to miałem wrażenie, że to jest taki, że jakby śledząc historię funkcjonowania, bo to był w ogóle nowy urząd, nie było wcześniej tego urzędu, prawda?
Nie. Wraz z konstytucją biznesu został
tak,
powołany.
Został powołany. I wtedy jakby zrozumiałem, że polski przedsiębiorca tak jakby trochę, szczególnie ten mały, funkcjonuje trochę w takiej krainie czarów jakby. Prawda?
No,
że te, takie są takie... Że te
magiczne rzeczy go
cały
spotykają.
System, w którym on się znajduje... To jest taka kraina czarów, taka, trochę jak Alicja w krainie czarów, ten przedsiębiorca. A tu jakiś mu taki zając wyjdzie, a tu jakieś takie dziwne postacie, prawda? I on z nimi wszystkimi musi się dogadać. Tu królowa.
A tu mu przyjdzie urząd skarbowy i zablokuje konta, a potem po miesiącu powie, że nie było podstaw, to odblokowujemy, ale przez miesiąc, to trudno dla bezpieczeństwa finansowego.
A tu nagle się okazuje, że się kręcił na karuzeli parę lat, nie?
No tak.
I takie tam różne historie.
Tak było. Ten urząd jest rzeczywiście potrzebny i tak jak tutaj mówisz, okazał się skuteczny w obronie tych maluchów.
Znaczy on generalnie, mam wrażenie, że wielu ludziom otworzył oczy na to, w jakiej rzeczywistości równoległej de facto funkcjonują polscy przedsiębiorcy.
To ja jeszcze opowiem taką historię, która pokaże właśnie to, co mówisz, że żyjemy w krainie czarów. Jak tylko zostałem rzecznikiem, zwrócił się do mnie przedsiębiorca, który importował szczupaki z Kanady, mrożone. No i one przypłynęły statkiem do Gdańska w kontenerze. Pan inspektor, który miał stwierdzić, czy jest to zdrowy towar, może wejść na teren Unii Europejskiej, poszedł, zbadał, wziął próbki, zdrowy, ale bardzo był taki bystry i zobaczył, że dwie palety zawierają te szczupaki dłuższe niż w specyfikacji. I zrobił się problem. No bo miałem mieć tyle centymetrów, były 3 centymetry.
A może urosły w drodze?
No i tak przedsiębiorca też tak myślał, co się stało, ale zadzwonił do Kanadyjczyków. Oni mówią, sprawdzili w magazynie, pomyliliśmy się, stawiliśmy dwie palety dłuższych. No jak tak wam bardzo zależy na tych krótszych, tak wy nam go odeślecie, to my wam przyślemy te już krótsze. Więc przyznali się tutaj do swojego błędu. No i pan...
Ale już wyszedł z więzienia ten przedsiębiorca?
Do więzienia nie poszedł, ale mógł zbankrutować, bo pan urzędnik się zastanawiał, co tu zrobić. Minęły już 3 tygodnie.
Obcięcie ogony.
Kontener stoi, a on nie wydaje żadnej decyzji. Przedsiębiorca przyszedł do mnie, do rzecznika. Ja się zapytałem tego urzędnika, ale panie, to wydaj pan jakąś decyzję. I on mógł wydać 3 decyzje. Mógł wpuścić na teren Unii Europejskiej, mógł odesłać do Kanady i mógł wydać decyzję, żeby ten przedsiębiorca zutylizował te szczupaki. I jaką decyzję wydał?
Zutylizować.
A wszyscy tak mówią, jak opowiadam tą historię. Rzeczywiście trafiliście, taką decyzję wydał.
Tak byśmy przewidywali.
Dopiero...
Też byśmy taką decyzję podjęli.
Oczywiście, że tak.
Nie bójmy się tego.
Też byśmy kazali zutylizować.
Tak jest. No i dopiero...
A utylizował u niego na działce. Tak się składa.
A utylizował szwagier, tak?
No tak.
Który miał do firmę utylizacyjną. No nie.
Sami byśmy
mieli smażalnię. Akurat tak się złożyło, że szwagier w smażalni na brzegu.
Utylizował smażalnię.
Mazurach, tak.
W ja się odwołałem jako rzecznik, bo takie możliwości rzecznik ma, żeby wchodzić do postępowań administracyjnych w imieniu przedsiębiorcy. No i już druga instancja, czyli minister rolnictwa, jak to zobaczył, to co tamten wydał i jeszcze tą moją argumentację, no to mu to uchylił. No
ale szczupaki już były zutylizowane.
Szczupaki nie, czekały na dobrą decyzję. Tak, już się zrobiło głośno, bo też i zaczęła media o tym pisać, bo zacząłem alarmować. No i szczupaki weszły do Polski. Ale to pokazujemy, w jakiej sytuacji rzeczywiście czarodziejski jest ten polski przedsiębiorca, który musi na przykład zdarzać się z czymś takim, no, co jest w ogóle niezrozumiałe dla innego przedsiębiorcy.
Nawet się okazuje, że sprowadził za długie szczupaki. Za duże szczupaki.
Różne rzeczy się mogą okazywać w życiu polskiego przedsiębiorcy.
Nawet, ciekawe, jakby się zachował taki, może nawet podobnie, taki urzędnik, jakby się spotkał z przedsiębiorcą, który sprowadził na przykład buty i okazuje się, że sprowadził za duże rozmiary.
Zutylizować.
Miał sprowadzić 42, a sprowadził 42,5.
Taka sytuacja jak z NCBR-em. To w tej chwili około tam 20-30 przedsiębiorców czeka na to, czy będzie ekonomicznie żyć, czy umrze. Do czego miały służyć fundusze NCBR-u? Do tego, żeby jak ktoś ma fantastyczny pomysł, innowacje, żeby dostał środki i tą innowację wprowadził w życie. A okazuje się, że to nie jest ważne, jaki masz pomysł. I czy jaka to jest innowacja? Czy to jest może tak jak w Dolinie
Krzemowej? Czy to jest jakieś przełomowe rozwiązanie?
Nie. Najważniejsze jest, czy zapłaciłeś w terminie ZUS.
Znowu ZUS.
Znaczy, i protokół zniszczenia
w terminie
tego...
ZUS, bo okazało się, że oni musieli im dać oświadczenie, że rzeczywiście nie zalegają z tym ZUS-em, a ponieważ ten proces przyznawania tych środków się przedłużał, to w momencie, kiedy oni ten wniosek składali, to byli czyści. Ale w tym czasie, kiedy została przyznana decyzja, to na przykład 50 zł ktoś zalegał. I teraz przyszli NCBR sprawdzać, no bo to taka straszne rzeczy tam się działy, to wiecie, nie?
Tak, potworne.
Tak, no i trafiło, że proszę bardzo, dali fundusze firmom, a one ZUS-u oświadczenie nieprawidłowe podawały. I teraz muszą zwracać pieniądze. I więc tak to mniej więcej u polskiego przedsiębiorcy wygląda.
No ja nie wiem, problem by się rozwiązał. W sumie to, powiem wam tak, znam, znaczy może tam przesadzam, że dosyć dobrze, ale znam prezesa Rydziuka. No. Czyli nowego, starego prezesa, bo on wcześniej był...
A to jak znasz, to właśnie poproszę cię, żebyś poszedł do niego i powiedział, żeby jednak spowodował, żeby ZUS zachowywał się w taki sposób, jak powinien, jeśli chodzi o pracę urzędnika.
Już... Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja do niego
priorytet.
To nie, znaczy, oczywiście to zapraszamy pana prezesa Rydziuka do Radia Wnet, prawda, do naszej audycji.
A
zapraszamy go.
Jest teraz znowu?
No tak.
Naprawdę?
Pewnie.
Ja też go znam.
No. Był problem z małym ZUS-em plus. To znowu PiS na moje monity, że nie może zapłacić składki 1700 zł. Ktoś, kto ma dochód 1700 zł, bo jeszcze z czegoś musi żyć, albo 1000 zł, wprowadził taki system, że dla tych maluchów, jak ma mały dochód, to ma tą składkę na ZUS mu zmniejszą. No ale wymyślili tam właśnie urzędnicy jeszcze poprzedniego rządu, że może ten z nas tego korzystać tylko 3 lata, potem już musi 2 lata być przerwy,
ale
nie musi płacić.
Słuchajcie, tak, przytoczmy, bo w innej audycji, innego radia też takiego, z taką kolorystyką w RMF-ce, Robert Mazurek kiedyś Elę Jakubiak pytał, panią minister ówczesną, i ona powiedziała, że no, dzięki temu, że urzędnicy wystawiają zaświadczenia i różne zgody, to przedsiębiorcy mogą pracować.
No właśnie.
Była taka teza, ona troszeczkę nie wybrzmiała ostatnio, ale myślę, że warto to przypomnieć.
Warto.
Tak, no i to były też ważne słowa.
To jest prawda. No i tutaj po tych 3 latach następowały te 2 składki. A zresztą argumentacja była ciekawa. Mhm. Taki, co ma małe dochody, to on przez 3 lata płaci tę niższą składkę, no bo ma małe dochody. A w 4 roku dalej ma małe dochody.
Dobrze, ja mam postulat. Wszyscy powinni pracować w ZUS-ie.
Dlaczego trzeba do prezesa Rydziuka, jak znasz pana prezesa, pójść i powiedzieć, żeby tego nie robił, co robi?
Ja u niego byłem raz i to się naprawdę źle skończyło.
Skończę. No. W każdym razie...
Wiecie, może SMS-em mu napisałem.
Była sytuacja taka, że policja mówi, 3 lata masz niższą, 2 lata czekasz, płacisz całą i znowu wchodzisz na niższą. Ale był taki lekko zagmatwany przepis, którego ZUS wymyślił, że to nie 2 lata trzeba czekać, tylko 3. Więc no, ja jeszcze wtedy byłem rzecznikiem, moi prawnicy mówią, no ale przecież no, napisane, że dwa. Poza tym w Sejmie mówili politycy, że ma być 2 lata przerwy, 3 ulgi, 2 brak ulgi, znowu 3, a oni, że nie. No i słuchajcie, nie chcieli przyjmować wniosków od tych przedsiębiorców po tych 2 latach na ten mały ZUS Plus. Myśmy powiedzieli, dobra, no to idziemy do sądu. Jest 600 spraw w sądach, 600 spraw rzecznik prowadzi w imieniu tych przedsiębiorców i prawie wszystkie wygrywa w sądach.
Dobra,
i uwaga,
nie
wygrywa w sądach,
iść, nie
wygrywa
wiem,
w sądach.
Wskazywani za takie decyzje?
Poczekajcie, wygrywamy po kolei, rzecznik wygrywa te sprawy w sądach w imieniu przedsiębiorców.
Dobra, ale jaka jest sankcja
politycy zauważyli, politycy zauważyli.
Poczekaj, ale jaka jest sankcja dla takiego urzędnika?
Na prezesa Dordziuka?
Nie,
awansuje.
On już nie może awansować. On może...
Nie, dla tych urzędników, które takie decyzje podejmują.
Awans poziomy
nie,
może zaliczać.
Poczekajcie, bo to jest...
Przechodzi na ministra, gdzie wraca znowu na ten.
Ale poczekajcie, robimy sobie pośmiechujki, ale tak naprawdę to
nie
ci urzędnicy robią krzywdę przedsiębiorcom.
No ale tak, słuchajcie, no dobrze.
I jaką konsekwencję
już nie powinien w ogóle mieć wątpliwości i interpretować prawo na korzyść przedsiębiorcy, tak jak mówi konstytucja biznesu. Są wątpliwości na korzyść. To oni
to
interpretowali na niekorzyść, ale przegrywają sprawy w sądzie. I co robi ZUS? Odwołuje się. Od przegranych spraw się odwołuje. W Sejmie leży nowelizacja tej ustawy, bo politycy już zauważyli, że tam jest ten taki niuans, gdzie można się przyczepić i nowelizują i mówią, że mają być 2 lata. Czy oni wszyscy wiedzą w tym ZUS-ie, że to 2 lata ma być, a nie 3, 2. W sądzie jednak przegrywają i on się odwołuje. Czyli polskie sądy nie mają co robić, tak? To one tam się zbierają bezkosztowo, tak? Żeby te apelacje wszystkie ZUS przegra. Ale cały czas się odwołują.
No dobrze, ale jaka jest sankcja wobec takich
urzędników? Kto zapłaci za to wszystko? A przedsiębiorca
pan
nie dostaje...
Pan zapłaci, ja zapłacę.
A przedsiębiorca nie dotrwa. I zamknie firmę, bo nie dotrwa tych apelacji.
Panie były rzeczniku, bo cały czas mówisz, jak byłem rzecznikiem, a tym rzecznikiem niedawno przestałeś być, kilka miesięcy temu. Co się stało?
I, no, kadencja się skończyła.
A myślałem, że zlikwidowali. Bo mnie na przykład zlikwidowali.
Kadencja się skończyła, zresztą w ustawie było, że jest tylko jedna. No i przedsiębiorcy, którzy się wokół mnie zebrali jako przy rzeczniku, powiedzieli, nie rozpraszajmy się, duży dorobek rzecznika, będziemy razem działać. I postanowiliśmy powołać organizację. Rada Przedsiębiorców się nazywa. Jak tak. Państwo chcecie nas znaleźć, to wpisujecie radaprzedsiębiorców.org. Tak jak organizacja, org. Bo na razie wyszukiwarka nas nie pozycjonuje na pierwszych pozycjach. Radaprzedsiębiorców.org. No i ta organizacja...
Więcej ESG, jak tam będziecie mieli, to będziecie coraz wyżej.
No pewnie tak. My na pewno będziemy robili wszystko, żeby te ESG nie zostało firmy z MŚP obarczone tym obowiązkiem.
To nie będziecie wysoko wyższe.
Na razie to tylko te, co współpracują z dużymi firmami, będą musiały, no ale no, będziemy się na pewno bronić. W każdym razie zrobiliśmy organizację i się pytają, pewnie też się może zapytać, a po co kolejna organizacja? No właśnie, no i to jest słuszne pytanie.
Bardzo dobre,
kolejna
prawda?
Organizacja.
Adam jest zaskoczony.
Strasznie cię zaskoczyłem, ja wiem o tym. Szykowałem się do tego od samego początku.
No i ja odpowiadam, bo też miałem przyszykowaną odpowiedź na takie pytanie nieoczywiste i podstępne. Tak. To ja odpowiadam tak. No. Teraz był problem składki zdrowotnej. Obiecanej, niezrealizowanej.
On jest cały czas. Chyba.
Jest? A słyszeliście, że jakaś organizacja protestuje, że wzywa rządzących do tego, żeby wykonali swoje zobowiązanie, że idzie pod Sejm, że chodzą na komisję, krzyczą, że robią w prasie oświadczenia, tak jak tam nie zrobicie
jak
tej
w tym
obietnicy.
Mleczki, żądamy obietnic.
Nie. To są duże organizacje. To jest Business Center Club, szacowna organizacja.
Pracodawcy RP,
wpływy tam mają takie, to w tej ekipie, która teraz rządzi. Żadna organizacja nie protestuje.
Bo nie ma sensu.
Nie. Gdyby wszystkie, tak jak ja proponowałem, zbierzmy się, zróbmy komunikat, wezwiemy swoich członków do tego, żeby wyciągnęli konsekwencje z tego, że nam nie chcą tej obietnicy wykonać, to niby to zrobili. Ale jak politycy widzą, że mogą sobie obiecywać, nie wyrealizować obietnicy, nic się nie dzieje, no to oni to będą robić, tak? I ponieważ żadna tego nie zrobiła, a my żeśmy zrobili, byliśmy z pikietą pod Sejmem, nawet przez taki megafon, jak Trybun Ludowy nadawałem, chodzimy na wszystkie wszystkie komisje, chodzimy do mediów i mówimy, że jednak uczciwe państwo to państwo, które spełnia swoje obietnice. Mm. Mieliśmy taką akcję Uczciwe Składki, petycję, pod którą podpisało się ponad 70 tysięcy Polaków, że oni chcą uczciwych składek, to znaczy takich, że jeżeli obiecało, no to się je realizuje. No więc,
ale jakich składek?
Uczciwych składek sprzed Polskiego Ładu. Tak, tak jak było przed Polskim Ładem, składki zdrowotnej, którą nam obiecali ci, co dzisiaj po naszych plecach wskoczyli do ministerialnych gabinetów. I nawet Prawo i Sprawiedliwość teraz dzisiaj mówi, że to był błąd i też by chcieli nam zrobić ryczałtowe składki sprzed Polskiego Ładu.
A tam ci
ładu.
Też nie przeprosili za ten Polski Ład.
Ja, oni bo jeszcze rządzą, jak skończą,
ale
to
nie,
przeproszą.
Ale poprzedni nie przeprosili.
Ale
przeprosili. Przeprosili?
Przeprosili, tak?
PiS przeprosił tak, ustami prezesa. No. Lewica twierdzi, że to jest niesprawiedliwe, że
i
to jest mniej niż ten najniżej zarabiający pracownik, będzie ten przedsiębiorca płacił. No i był taki argument, dlaczego tego nie robią, no bo nie mają większości. Ale mają, bo mają je PiS, Konfederacja, Polska 2050 i Platforma Obywatelska, zdecydowana większość. Można uchwalić, tylko jak widać, nie chcą. I drugi argument, nie ma pieniędzy. Argument całkowicie chybiony. No i tylko też my mówimy, jako Rada Przedsiębiorców.org o tym, że przecież była konferencja...
Nie, bo oni nie mają naszych pieniędzy.
Konferencja prasowa, o to chodzi, konferencja prasowa była w marcu. Wyszedł minister finansów i minister zdrowia i powiedzieli, że są pieniądze. Są pieniądze.
Na to, żeby, są pieniądze, tylko ich nie mają.
Żeby przywrócić ryczałtową składkę dla 90% przedsiębiorców od 1 stycznia 2025, 315 zł mieliśmy płacić. Były pieniądze. No to, że to było przed wyborami, jednymi i drugimi, to jest inna rzecz, tak? Ale dlaczego mówię, że jesteśmy potrzebni? Bo jesteśmy jedyną organizacją, która teraz protestuje. Nie wiem, z jakich przyczyn te duże organizacje nie działają w tym zakresie. One mówią, że działają kuluarowo. No ale jakoś tak słabo te kuluary.
Może nie zauważyli tego problemu.
I dlatego my powiedzieliśmy, my zrobimy autentyczną organizację
MŚP. A może
MŚP.
Was nie wpuszczają do tych kuluarów i wy nie widzicie, jak oni działają?
Nie bierzemy, znaczy tak, nie będziemy korzystali z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, więc już będziemy niezależni. Bo jak się ma spółki Skarbu Państwa, to się jest zależnym od rządu, czy nie? U siebie. Jak spółka Skarbu Państwa co miesiąc płaci składkę i to nie małą, no to tak słabo, nie? Jest się sprzeciwić rządowi. Więc my mówimy, nie ma teraz reprezentacji, która by broniła autentycznie interesów MŚP i dlategośmy ją powołali. Rada Przedsiębiorców.org. Zapraszam.
No i ilu tam macie już tych... Tak, to była reklama, proszę państwa.
Mamy już...
Org to znaczy, że jest to organizacja pozarządowa.
Mamy ponad 100 firm, ale tak jak radio nie może nadawać bez podstaw finansowych.
No właśnie, patronite.pl/radio.wnet, proszę państwa.
Znakomite radio zresztą, tak, które słucham jak wstaję rano przy śniadaniu. To też i żadna inna organizacja, która zwłaszcza nie będzie brała kasy od możnych tego świata, nie może żyć bez podstaw finansowych. I my też zbieramy, czyli zachęcamy do wspierania nas na naszej stronie. Jest też sposób, jak można nas wesprzeć.
Czyli pamiętajcie państwo o tych takich priorytetach w życiu. Tak?
Radio Wnet.
Rada Przedsiębiorców.org. No później, później Joanna Lichocka i tam powiedzmy, że kandydat na prezydenta, później partia, a później Telewizja Republika. Na końcu, no bo musimy się jakoś dostosować.
Poczekaj,
do tych
jeszcze, żeby nam nie uciekło, bo zaś czas skończy, jeszcze była ten, w tym uniwersum Telewizja Republika pokłóciła się z telewizją tą drugą.
Pobili się.
To może się, powiedzmy o tym,
tak,
bo
pobili się,
wiem,
telewizja
zauważyli.
W Polsce pobiła się z Telewizją Republika o kandydata.
A co będzie, jak...
Jest jeden kandydat.
A co będzie, jak TVN kupi PiS? Bo jak, takie chodzą plotki.
Jak PiS kupi TVN.
PiS kupi TVN.
A nie TVN PiS.
Nie, PiS TVN. Takie plotki.
A za co oni kupią? Ale, nie, ale ja bym chciał... może dlatego...
Ale za pieniądze te za oceanu.
Słuchajcie, zbiórka na kupno TVN. Nie, po...
Za dużo zbiórek.
Ale zobaczcie, ale widzieliście Rachel Maddow, która płakała, jak musiała skomentować Elona Muska, że kupuje MSNBC. Teraz sobie wyobraźcie taką
takie łzy tutaj
Monikę
u nas, tak? Jak płacze? No, kto wie, może doczekamy takich wspaniałych
Może zaczną przepraszać w końcu za te różne bezeceństwa.
Nie. Nie, ja myślę, że dlaczego mają przepraszać? No.
I tak tego nikt nie ogląda.
No pewnie, no. Republika
ale
już teraz...
nie można zmienić poglądów? Przecież można. Mówiło się tak, a jak już przyszło się...
Przyszło
nowe, to się mówi inaczej. Przecież się można mylić, tylko krowa się podobno nie myli, tak?
No właśnie.
Tak. I wszyscy ci dziennikarze uciekną, jak to się nazywa Blue Sky teraz. Jest taki alternatywny Twitter.
Tak?
I tam będą siedzieć w swojej tej bańce i się zakażać.
Jest Blue Sky takie coś?
Jest coś takiego.
I czy to jest?
Nawet nie wiem, czy jakiegoś byłego twórcy Twittera. Nawet Donald Tusk założył tam konto.
Serio?
Tak. Jesteś nie na czasie.
Nie, kompletnie.
No. To jest taka alternatywa do alternatywy. No.
To grubo.
To już nie jest, już mainstream jest za bardzo konserwatywny.
Czyli to, że tam na przykład ten ZUS jest okrzyknięty najgorszą polską stroną, to już nie jest nieważne, bo to na X-ie.
To jest na X-ie, to już się nie liczy.
A, czyli oni mogą spać spokojnie.
Tak, tak, tak. To się nie liczy.
Dobrze, no patrzę i to cały czas rośnie. Już mają prawie 11 tysięcy
czego?
Serduszek.
Uuu.
Coraz bardziej.
Wszyscy powinniśmy pracować
ZUS-owi w ZUS-ie. Te serduszka tak rosną?
Tak.
Słuchajcie, wszyscy w ZUS-ie powinniśmy pracować. To jest najlepsze rozwiązanie.
Moja żona tam pracowała.
Ja bym tak dał tam serduszko, nawet ja. Gdyby prezes Derdziuk
tutaj
wycofał...
Usłyszeliście to tutaj.
Nawet ja.
Do której kamery mamy to powiedzieć?
Adam Abramowicz. Ja... Dam serduszko. Jak prezes Derdziuk wycofa wszystkie odwołania w sprawie małego ZUS-a plusa i przedsiębiorcy będą mogli już skorzystać z tego, co i tak skorzystają, tylko
to ja
po,
ci powiem
po
tak, że nie
upływie
trzeba,
wielu
nie
miesięcy.
Nie trzeba tu w ogóle pana prezesa Derdziuka sprowadzać i nie trzeba do niego iść, żeby stwierdzić, co on ci powie. On ci powie, że niczego nie wycofa, bo ja oglądałem ostatnio kilka dni temu w jednej z telewizji informacyjnych rozmowę z prezesem Derdziukiem, ponieważ jestem jego fanem. Może nawet psychofanem, można powiedzieć. I on powiedział, żeby się nie martwić. Że wszystko będzie w porządku, wszystko będzie okej. Okay, że ta przyszłość wcale nie należy jej widzieć w takich ciemnych kolorach. I że wszyscy będziemy mieli te emerytury. I że będzie wszystko w porządku, będzie okej.
Okay. Ale o sądzie nic nie mówił. Bo mam, też mam takiego też, ale ostatecznym. Ja mam takiego przedsiębiorcę w swoich szeregach, który zatrudniał, bo miał dwie firmy. W jednej firmie zatrudniał na umowę o pracę, a w drugiej po godzinach na umowę zlecenie sobie dorabiali pracownicy. No i przyszedł ZUS i powiedział, że to jest, no nie, to też ta druga też była umowa o pracę. No i tam kilkadziesiąt spraw poszło do sądu i wszystkie ZUS przegrał. W pierwszej instancji. I co zrobił?
Odwołał się.
I jednakowe i w różnych sądach. Tak? I się odwołał. No więc naprawdę łatwiej by się żyło przedsiębiorcom.
Gdyby się nie odwoływał.
Nie, gdyby działał tak, jak urzędnik powinien działać. Tak? Czyli no,
nie można tego jakiś prosto zrobić, ale, że jest jakiś procent, ale po prostu nie ma tych urzędników.
Jest konstytucja biznesu, która mówi, jest pięć zasad konstytucji biznesu. Jedna zasada to jest taka, że jeśli są wątpliwości w interpretacji prawa albo w interpretacji tych dowodów, których nie można usunąć, to się je interpretuje na korzyść
przedsiębiorcy. Z Kanady.
No właśnie.
Chyba,
no właśnie.
Że tak. Chyba,
no właśnie,
że tak.
Proszę Państwa,
a domniemanie uczciwości to jest też taka zasada z konstytucji biznesu.
No jest
taka. A co niezabronione jest dozwolone, to też jest taka zasada.
Tak.
A jakby tak zastosować? A zasada proporcjonalności.
Dobra, a ci pracownicy
ZUS-u zasada niedziałania
ZUS?
Sprawa,
nie
prawa
wstecz. A ci pracownicy ZUS-u płacą ZUS?
Tak,
kto może skontrolować pracowników ZUS-u, jeżeli chodzi o płacenie ich ZUS-u? Nikt tego pytania nie zadał.
Kolega z tego samego pokoju.
Tak, może. Może.
Właśnie. Zostawiamy Państwa z tym pytaniem.
Tak, chyba. Zostawiamy Państwa z tym pytaniem, proszę Państwa, i naprawdę Wam nie zazdroszczę po wysłuchaniu tej audycji.
Bo my wiemy mniej.
Tak, my wiemy dużo mniej, natomiast na pewno wiemy.
Ale wy macie firmy.
Ja nie mam, ale Marcin ma wystarczająco dużo.
Ja mam dużo.
To tak. Marcin ma też takie doświadczenia właśnie.
No, więc pięć kontroli Urzędu Skarbowego w ramach miziania nowego rządu.
W ramach tego urzędu, co teraz chcą
nie,
utworzyć?
Bo
teraz chcą
utworzyć urząd.
Za super urząd do kontroli chcą utworzyć. Wczoraj była informacja w mediach, że oni tam pospinają wszystkie nitki, które otaczają przedsiębiorców.
Nad NIK-iem, tak? Nad UKS-em i nad wszystkim?
Tak. I będą tam te nitki, będą tak, z ZUS-u, z PIP-u, z urzędu. urzędów skarbowych, z urzędów celnych. No. Tam wszystkie się tam będą koncentrować. Tam będzie siedział taki super heros i on będzie patrzył na to.
A to nie jest, nie mamy już takiego, on się nazywa GIF chyba, główny inspektor finansowy.
Ale to on od finansów, a ten będzie od wszystkich twoich tych domniemanych przekroczeń.
Od szczupaków.
Przedsiębiorcy.
Od szczupaków, przedsiębiorca, to ten, od szczupaków będzie.
Przedsiębiorca powiedział premier w kampanii, obecny premier, że przedsiębiorca powinien mieć zaufanie rządu. I że ci, co teraz rządzą, to tego zaufania nie mają. I że oni to przywrócą.
To zaufanie.
I to zaufanie do przedsiębiorców. No i właśnie tym urzędem.
No tak długo nas przytulać aż.
Bo co powiedział klasyk? Jakim najlepszym tym zaufaniem jest co?
Kontrola.
Tak jest. I to jest w życie teraz wprowadzane. Że najwyższym stopniem zaufania jest kontrola.
Okej, okay, no to czyli teraz, jak ten przedsiębiorca, który ściągnął te za duże szczupaki, ściągnie te za duże szczupaki drugi raz, to nie będzie ich musiał zutylizować.
No tak.
Nie, wyślę głowę konia po prostu do tego urzędnika.
To znaczy...
Będzie je musiał odesłać po prostu.
Tak.
Generalnie to w ogóle...
Nie będzie tej trzeciej drogi, chociaż jest
generalnie w ogóle nie powinien.
A ja policzyłem, ile to jest, jak Polska 2050 to jest netto, to policzyłem, ile to jest brutto.
Ile to jest brutto?
2521,50.
No to jeszcze... To nie jest dobra informacja. To jest bardzo zła informacja. To jest bardzo zła informacja, proszę państwa, i tą bardzo złą informację ukończymy. Pamiętajcie o tym. Sprawdzajcie szczupaki, które sprowadzacie z Kanady, żeby nie były za duże. Moim i państwa gościem był Adam Abramowicz. Przewodniczący Rady Przedsiębiorców, czy prezes?
Prezes.
To mam pierwszy sekretarz.
Radyprzedsiębiorców.org.
Marcin Roszkowski, Biznes Alert i Wojciech Surmacz, Biznes Alert. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Dzisiaj jesteśmy potwornie zmęczeni tym, tak. jak polski przedsiębiorca.
Gdzie ma jakieś podatki zapłacić.
Jak mały polski przedsiębiorca, proszę państwa. Dobrej nocy.
Dobranoc.
Zwarcie.